poprzednim spotkaniu o Maryi i jej roli w naszym codziennym życiu na podstawie publikacji edycji Świętego Pawła Wolność jest w niej opowiadała siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka. Dziś spotkamy się ze współautorką tej książki. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu GZW. W tej części naszego książkowego spotkania chcemy opowiedzieć Państwu o jednej z nowości edycji Świętego Pawła, o publikacji Wolność jest w niej z Maryją na ścieżkach Biblii i życia. Wraz ze mną w studio jedna z autorek tej książki, pani dr Maria Miduch, biblistka, autorka wielu publikacji, które przybliżają nam to, co możemy odnaleźć na kartach Pisma Świętego. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Publikacja, o której chcemy dziś opowiedzieć, narodziła się ze współpracy z siostrą Anną Marią Pudełko, która jest psychologiem, psychopedagogiem powołań, a temat taki troszeczkę biblijny. Jak to się stało, że te wasze ścieżki się przecięły?
Nasze ścieżki przecięły się ładnych kilka lat temu. Siostra Anna zaprosiła mnie na diecezjalny Dzień Kobiet z wykładem i tak jakoś się zaczęło od tego. Zaczęłyśmy razem rozmawiać i gdzieś zrodziła się chęć spojrzenia na Maryję, ale w taki sposób pozbawiony lukru, nie taki cukierkowy. Ja bardzo chciałam, i zresztą Ania mi w tym wtórowała, żeby ta książka była bardzo biblijna. Nie objawienia maryjne, nie apokryfy mówiące o Maryi, tylko to, co jest w Biblii. Żebyśmy mogli odtworzyć jej obraz takim, jakim rysują go natchnieni autorzy Pisma Świętego.
Tak naprawdę, kiedy sięgamy po Ewangelię, to o Maryi nie odnajdujemy tam zbyt wiele.
Treściowo to, co odnajdujemy, jest bardzo głębokie, ale rzeczywiście objętościowo jest tego niewiele. I to jest piękne, że w niewielu słowach można zawrzeć tak wiele, bo możemy znaleźć tam niesamowite rzeczy. Oczywiście jak się troszkę wgryziemy w ten tekst, wgryziemy się w kulturę, w środowisko, w którym Maryja żyła, to wtedy te słowa, te sytuacje opisane bardzo niezdawkowo, jednym zdaniem, w kilku słowach, nabierają takiej głębi i pokazują nam, jakim człowiekiem ona była. Jest.
Właśnie, jak to jest z tym jest Maryi? Czy ona jest postacią biblijną? Czy jest taką odległą królową, matką Boga? Czy raczej kimś, kogo możemy zaprosić do naszej codzienności i wypić tą przysłowiową kawę?
A to jest właśnie taki paradoks, że ona jednocześnie jest królową, matką Boga, ale chce być też naszą przyjaciółką. I myślę, że wielu z nas, ja powiem, że to był mój problem z Maryją, że kiedy ona się jawiła jako właśnie Matka Boga, Królowa, wydawała się taka strasznie odległa i taka niedostępna. Ale jeżeli w momencie, kiedy zaczęłam ją poznawać jako przyjaciółkę, ja sobie uświadomiłam, że to moja przyjaciółka została Matką Boga, moja przyjaciółka została Królową, to nie odejmuję jej nic czci jej należnej, ale jestem bliżej niej, i aż chcę tą relację prowadzić, podtrzymywać, pogłębiać, bo wierzę, że ona może wiele w moim życiu zmienić, wiele rzeczy wyprostować, mnie samą pogłębić i ubogacić.
W jaki sposób wraz z siostrą Anią Pudełko przedstawiłyście tą relację z Matką Bożą?
A no właśnie, zależało nam na tym, żeby Maryję poznać przez, tak jak powiedziałam, przez Pismo Święte, i troszkę obedrzeć ją z takiego lukru, z takich kolorów aż bijących po oczach. Chciałyśmy pokazać ją jako kobietę ciągle żywą, bo to, że jej historia jest zapisana 2000 lat temu i to, że spotykamy ją jako jedną z postaci biblijnych, nie jest wcale znakiem tego, że coś się przeterminowało. Bogu dzięki, o Maryi czytamy w Słowie Bożym, a Słowo Boże jest zawsze aktualne. I osoby, które występują w Piśmie Świętym, mogą dla nas ze swoimi historiami nawet w czasach współczesnych być jakąś inspiracją. Tym bardziej Maryja, która jest wzorem tej, która umie to Słowo Boże zachowywać w sobie.
To publikacja Wolność jest w niej z Maryją na ścieżkach Biblii i życia, ale w dorobku zarówno naukowym, jak i publicystycznym pani doktor odnajdujemy wiele różnych publikacji, które mają nam na celu właśnie przybliżanie tych postaci biblijnych. Jak to z nimi jest? Czy one, tak jak Maryja, rzeczywiście są nam bliskie?
Ja bym powiedziała tak, jak najbardziej. Ich fenomen to jest właśnie to, że zostały zamknięte w Słowie Bożym i że pojawiły się na kartach Pisma Świętego. Możemy dociekać, czy historycznie rzeczywiście ktoś taki istniał, ile ta historia biblijna jest zgodna z historią w naszym współczesnym rozumieniu historii jako nauki, ale to jest osobna sprawa. Ale jako ludzie wierzący ufamy, że jeżeli coś się pojawiło w Piśmie Świętym, to jest to nam dane dla jakiegoś celu, że coś z tych historii, z tych opowieści możemy o Bogu i o sobie wywnioskować. I te wszystkie postacie biblijne, one często nie są kryształowe, mają bardzo trudne historie, trudne relacje ze sobą nawzajem z Panem Bogiem, one jak najbardziej mogą nam bardzo wiele powiedzieć i o nas samych, i o naszej drodze spotykania Pana Boga. Postaci biblijne występujące na kartach właśnie Pisma Świętego, to jest to, co może nas zachwycić nawet po tych 2000 lat, czy nawet więcej, bo nagle się okazuje, że pewne rzeczy dla człowieka sprzed 1000 lat i dla nas są te same. Tak samo kocha, tak samo przeżywa jakieś emocje, namiętności i gdzieś w tym wszystkim jest Pan Bóg. I teraz pytanie, gdzie On jest w naszym życiu? To dobrze, jeżeli stawiamy sobie pytania, czytając historie biblijne.
Kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy czytamy Stary czy Nowy Testament, to z jednej strony czyta się to lekko, czasami jako taką powieść historyczną, wręcz sensacyjną, ale z drugiej strony jest to Słowo Boga, Pismo Święte, zawierające bardzo wiele trudnych treści. Czy żeby nawiązać relacje z tymi, którzy zostali opisani na tych kartach, którzy poprzedzili nas w wierze, czy potrzebujemy jakiegoś specyficznego aparatu naukowego? Pani doktor jest biblistką, zna języki starożytne, całą tą kulturę Bliskiego Wschodu. Czy te klucze potrzebne są do odczytania tej rzeczywistości biblijnej?
Na pewno są bardzo pomocne. Ale to absolutnie nie oznacza, że ktoś, kto nie zna języka hebrajskiego, greki, aramejskiego, kto nie zna tamtej kultury biblijnej, nie może spotkać żywego Pana Boga na kartach Biblii. Bo właśnie na tym polega fenomen tego słowa, że ono potrafi się przebić przez nasze ograniczenia i potrafi dotrzeć do samego naszego wnętrza i nas bardzo poruszać. Aczkolwiek zawsze, kiedy mam zajęcie ze swoimi studentami, to im mówię, żeby pamiętali o tym, że pierwsze pytanie, jakie powinniśmy zadać otwierając Biblię, to wcale nie jest pytanie, co to słowo mówi do mnie, absolutnie nie, tylko to pytanie jest, co to słowo mówiło do pierwszego odbiorcy. Dlatego, bo dla nas pewne znaki, symbole, sytuacje mówią już zupełnie co innego. A to autorzy ludzcy, którzy zapisywali Słowo Boże, oni pisali do swoich współziomków, ludzi z ich środowiska, z ich czasów i oni wiedzieli, jak ten człowiek myśli. I oni wiedzieli, co ten człowiek zrozumie przez daną przedstawioną sytuację. Coś, co dla nas jest już zupełną abstrakcją i nawet nie się nad tym nie zastanawiamy. A takie pytanie ubogaca nas, bo po pierwsze popycha nas do poszukiwań, bo jesteśmy zobowiązani do tego, żeby czytając Pismo Święte gdzieś szukać. Szukać komentarzy, troszkę się nad nim zastanowić, powoli je przeżuwać. To wymaga wysiłku, ale jeżeli chcę poznać Pana Boga, to nawet wysiłek nie jest mi straszny. Więc jesteśmy zobowiązani do tego, żeby podejmować ten wysiłek. I właśnie takie pytania nas do tego mobilizują. Że nie stawiam siebie jako centrum wszystkiego, ale stawiam Pana Boga, który objawia się w konkretnej kulturze, w konkretnym czasie, konkretnym ludziom, więc muszę zapytać, co dla nich to słowo znaczyło.
Kiedy już zadaliśmy to pytanie i chcemy przejść do tego kolejnego etapu, czyli do tego kolejnego zagadnienia, co Bóg mówi do mnie konkretnie w tej chwili, to jak mamy podejść do czytania Pisma Świętego, by ono się aktualizowało w naszym życiu?
Po pierwsze, wydaje mi się, że takim podstawą tego wszystkiego jest przeświadczenie o tym, z kim się spotykam w Słowie Bożym. I jakie to słowo ma moc? Ja też, pozwólcie Państwo, że tutaj się odwołam troszkę do takiego pedagogicznego mojego doświadczenia, że kiedy pracuję ze studentami i siadamy nad fragmentem Pisma Świętego i chcemy dokonywać egzegezy, to ja zawsze im mówię, pamiętajcie, że my nie robimy sekcji zwłok, my nie kroimy trupa. My pracujemy na żywym organizmie, my operujemy żywy organizm i on nas może naprawdę zaskoczyć i my jesteśmy w służbie tego słowa. Bardzo jakby chcę i pragnę uczulić moich studentów, moi studenci to są przyszli księża, bo ja pracuję w seminariach zakonnych, do tego, żeby oni nigdy nie manipulowali Słowem Bożym. Żeby zawsze Słowo Boże mogło wybrzmieć w tym, co będą głosić, takim, jakim ono jest, a nie jakąś manipulacją, którą chcą dokonać dla osiągnięcia jakiegoś swojego celu. Więc ten szacunek do Słowa Bożego to jest pierwsza rzecz. I taka też postawa słuchania, to jest bardzo ważne. Ja myślę, że to jest rzecz, którą gdzieś tam współcześnie troszkę zatraciliśmy, że otaczamy się bardzo dużą ilością dźwięków i przestajemy je słuchać świadomie. One gdzieś jednym uchem wpadają, drugim wypadają, a Słowo Boże domaga się od nas tego, żeby być usłyszanym, żeby się nad nim pochylić i żeby właśnie słuchać. Zwróćmy uwagę, że kiedy Jezus rozmawia z młodzieńcem w Ewangelii, mówi, no jakie jest pierwsze przykazanie? I on właśnie zaczyna od tego, które się zaczyna od Szema, słuchaj Izraelu, nie? Tym pierwszym przykazaniem, najważniejszym przykazaniem Pana Boga jest słuchanie. To nie chodzi o to, żeby coś usłyszeć i pójść dalej, tylko żeby się zatrzymać nad tym, ucichnąć i próbować odgadnąć, co Pan Bóg mówi.
Takimi narzędziami, które mogą nam pomóc w tej nauce słuchania, są, tak jak wspomniała pani doktor, komentarze biblijne, książki naukowe, specjalistyczne, ale chyba także ta taka, nazwijmy to, publicystyka biblijna.
Absolutnie tak, absolutnie tak. Ja w ogóle powiem, że jakby w czasie studiów teologicznych wielokrotnie na różnych wykładach słuchałam swoich wykładowców i sobie myślałam tak, no z sensem mówisz, człowieku, no całkiem to jest ciekawe, ale dlaczego ty to ubierasz w takie hermetyczne słownictwo? Dlaczego ty to mówisz w taki sposób, żeby cię nie zrozumieli? Jeszcze się cieszysz, że studenci siedzą i nie wiedzą, o co ci chodzi, nie? I to był taki mój straszny ból na tych studiach teologicznych. Ja sobie postanowiłam, że jeżeli kiedykolwiek będę mówić do studentów, pisania książek nie miałam w planach, ale kiedykolwiek będę mówić do studentów, to będę mówić w taki sposób, żeby mówić o trudnych rzeczach łatwo. Bo nie sztuka jest mówić takim językiem, żeby ktoś nas nie zrozumiał. Sztuką jest wyjaśnić skomplikowane zagadnienie w sposób obrazowy, taki, żeby ono dotarło. Więc jak najbardziej te wszystkie publicystyczne publikacje na temat Biblii mogą nam pomóc. Mogą nam pomóc do tego, żeby sięgnąć coraz głębiej, potem może sięgniemy po książki naukowe i one będą już bardziej zjadliwe dla nas.
Być może zaczną Państwo od publikacji Wolność jest w niej z Maryją na ścieżkach Biblii i życia. Tej publikacji, która ukazała się nakładem edycji Świętego Pawła, czyli wydawnictwa, które można powiedzieć ma takie szczególne zadanie rozszerzania tej świadomości o Piśmie Świętym, o Biblii. Ale jeżeli się nie mylę, to jest pierwsza publikacja pani doktor właśnie w tym wydawnictwie.
Tak, tak, to jest pierwsza, reszta w wydawnictwie jezuitów WAM z Krakowa.
I w tym drugim wydawnictwie jakie tytuły na przykład możemy odnaleźć?
Tak, powiem, że zaczęłam od biografii Boga, od biografii Ducha Świętego. To był w ogóle taki fenomen, że ja nie planowałam napisać, to wydawnictwo mnie znalazło i ta książka powstała. Potem powstała biografia Boga Ojca i biografia Syna Bożego, książka o kobietach w Biblii, kobiety, które kochał Bóg, książka o modlitwie w Biblii, oddech Boga, apokalipsa Księga Miłosierdzia, mężczyźni wybrani przez Boga. Tutaj tylko tak powiem, że ten tytuł może jest taki nie zdradzający do końca tego, o czym jest ta książka, bo ta książka jest o świętym Józefie i o jego rodzinie, ale tej nieświętej. To znaczy się o tych przodkach Józefa i takim moim pomysłem na tytuł tej książki było nie święta rodzina Józefa z Nazaretu, bo chciałam pokazać, że Józef nie czuje się zdeterminowany przez swoją rodzinę w swoich wyborach. No i te książki, jakby wszystkie one są biblijne, bo Biblia jest miłością mojego życia i tutaj muszę powiedzieć, że właśnie wielką radość mi sprawia, że mając troszeczkę więcej możliwości, troszeczkę więcej wiedzy, mogę przybliżyć Biblię tym, którzy chcą coś wiedzieć o niej, ale no, nie skończyli studiów teologicznych.
I z tego, co wiem, z tego, co też czytałam w publikacjach pani doktor, to jest przybliżanie Pisma Świętego poprzez osoby. Te najważniejsze, kiedy mówimy o Trójcy Świętej, ale też o te postacie, nazwijmy to, ludzkie.
Tak, bo Pismo Święte jest historią z jednej strony Boga, ale ten Bóg nie działa w próżni, on działa w życiu konkretnych ludzi. I fajnie jest spojrzeć na te osoby i zobaczyć ich życie jako życie zwykłych ludzi, ale mających na przykład niezwykłą relację z Panem Bogiem. Bo to jest takie zachęcające, że do tych wszystkich pogmatwanych historii przychodzi Pan Bóg i Pan Bóg przychodzi, prostuje te historie, wypełnia je swoim błogosławieństwem, to dodaje nadziei.
I to jest chyba też ta myśl przewodnia, która mam nadzieję, że pozostanie z Państwem po naszej rozmowie, po naszej audycji, że Bóg wchodzi w życie każdego z nas, jakkolwiek nie byłoby ono pogmatwane i przynosi ze sobą tą nadzieję. Nadzieję na niekoniecznie lepsze jutro, na lepsze teraz.
Oczywiście. Pan Bóg jest Bogiem, którym jest wieczne teraz.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę, którą rozpoczęłyśmy od przybliżenia Państwu nowości z edycji świętego Pawła, czyli książki Wolność jest w niej, z Marią na ścieżkach Biblii i życia. A dziękuję mojemu gościowi, którym jest pani doktor Maria Miduch.
Dziękuję serdecznie.
Za nami kolejny odcinek podcastu książkowego GZW, który narodził się, przypominam, z audycji Radia Jasna Góra Goście z wydawnictwa. Ma ona swoją premierę w każdy poniedziałek o 19:30.